Gościem Poranka w Net jest pan Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I doradca premiera Sauliusa Skwernelisa. Kiedy to się zaczęło? Kiedy zaczęła się ta poprawa relacji polsko-litewskich?
Znaczy, bardzo miło powitać słuchaczy Radia Wnet tutaj w Wilnie. Jak pan już powiedział, taki mamy dość mroźny poranek. Mam nadzieję, że ta zima nie potrwa długo. Ucieplenie stosunków zaczęło się po przyjściu nowego rządu i właśnie w tym jest spora zasługa premiera Litwy, Saulius Skvernelis. W tym roku mieliśmy wizytę tutaj na Litwie prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudę. Kilka razy był marszałek Senatu, marszałek Sejmu, był premier Morawiecki, teraz gościmy wicepremiera Piotra Glińskiego tutaj w Wilnie, był niedawno minister i uczestniczył w paradzie wojska litewskiego ministra obrony. Niedawno był minister zdrowia, także widzimy, że te stosunki bardzo dobrze uciepliły się, polepszyły się w ciągu ostatnich 2 lat od tamtego roku i stopniowo to przekłada się też na mniejszość polską tu na Litwie. Zaczęła działać komisja międzyresortowa polsko-litewskie w sprawie rozwiązania problemów oświaty mniejszości polskiej tu na Litwie i litewskiej w Sejnach i Puńsku. Miejmy nadzieję, że te tematy i problemy, które dotyczą mniejszości polskiej na Litwie, są takie bardzo zadawnione, będą też znajdą swoją możliwość rozwiązania.
Oświata i pisownia nazwisk to były te dwie najbardziej istotne rzeczy, które dzieliły politycznie Polaków i Litwinów.
Znaczy tu, bo to najbardziej takie wrażliwe działki, szczególnie działka oświaty, bo wszystko, co dotyczy oświaty, jest bardzo delikatnym tematem. Po reformie oświatowej mamy na przykład strajki szkół na Litwie. Od 3 tygodni 60 szkół na Litwie strajkuje, to jest już spory okres. Protestują przeciwko systemu naliczania wypłat, także widzimy, na ile to jest wrażliwy, drażliwy temat. Po wizycie pani minister oświaty Zalewskiej tu na Litwie we wrześniu udało się dojść do porozumienia między ministrami oświaty Litwy i Polski o stworzenie właśnie, jak mówiłem, takiej grupy międzyresortowej, która by przeanalizowała problemy, jakie są w oświacie tutaj polskiej mniejszości na Litwie i litewskiej tym. I co najważniejsze, że ten komisja międzyresortowa ma przedstawić swoje wnioski, propozycje dla rządów obu krajów do końca grudnia tego roku.
Jeszcze znakiem tej poprawy stosunków polsko-litewskich albo zmiany atmosfery w samym Wilnie, bo i w Wilnie się zmieniła atmosfera, bo jedna z ulic została nazwana imieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Tak, tu też może w Wilnie utrzymamy to właśnie do tego bardziej pozytywne zmiany, bo akcja wyborcza Polaków na Litwie wstąpiła do koalicji rządzącej przed rokiem i znaczny wpływ ma decyzja miasta Wilna i widzimy też przychylność i prezydenta miasta i koalicji rządzącej miastem Wilna do tych tematów, bo ta ulica jest przy samym samorządzie w centrum miasta Wilna, nazwana imieniem świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej. Został tak samo nazwany jego imieniem plac w Myszagole, miejscowości podwileńskiej. I uczuło się, że takie pocieplenie stosunków coraz więcej ludzi przyjmuje pozytywnie, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że u ciebie nie znikniemy. Mamy wieloletnią historię obojga narodów państwa, także musimy współpracować. I cieszy to, że coraz więcej polityków to rozumie.
I tak jest, że gdyby wejść teraz do parlamentu litewskiego, to większość by opowiedziała się za tym, za tą poprawą i ociepleniem stosunków polsko-litewskich?
Takim swoistym lakmusowym papierkiem jest na przykład ta właśnie, jak co pan wspominał, ustawa wstępna w 3 literkach, bo ona teraz jest w komisji zgodności chyba z konstytucją, bo wniosek po zmianie właśnie wprowadzeniu X, Y i B, co dotyczy właśnie polskiej mniejszości, taki pierwszy symboliczny krok, podpisało się, jeżeli nie mylę się, 71 posłów z różnych frakcji, a mamy 141, także widzimy, że ten równik przychodzi póki co równo po środku.
Poprawiają się stosunki polsko-litewskie, ale nie znaczy, że poprawiają się stosunki polsko-polskie, bo 11 listopada te informacje oczywiście dotarły do Polski. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie zorganizowała alternatywne obchody na cmentarzu na Rossie, alternatywne do tych oficjalnych, w których uczestniczyła między innymi pani ambasador Polski na Litwie.
No, znaczy formalnie to było tłumaczono tym, że zaczynają się opieki Matki Boskiej Ostrostromskiej o 13, dlatego nie mogą przyjść, ale już te pytania to już pan bardziej musiałby zadać dla organizatorów tego, co jest. Ja sądzę, że to nie jest najlepszy powód robienia dwóch świętowania, ale po prostu mi nie bardzo odpowiada termin, bo to było ogłoszone w ostatni moment. Żeby to było ogłoszone zawczasu, nie widzę żadnych problemów, bo obchody, dobrze, że zdążyły się, że dwuczęściowe, bo było bardzo dużo osób i o 11, i o 13. O 11 uczęszczyła bardziej młodzież, przybiegła sztafeta, o 13 przyszły osoby dorosłe, także nawet teoretycznie wszyscy mogliby nie zmieścić się, tylko że po prostu mi wydaje się, że ten termin uprzedzenia musiał być dużo wcześniejszy.
A w domu, czyli nie widzi pan żadnego problemu w tych relacjach polsko-polskich?
Znaczy, problemy są, ale zawsze, ja zawsze jestem za dialogiem, także trzeba rozmawiać i te problemy rozwiązywać.
Dzisiaj też, między innymi pan minister Dworczyk jest w Wilnie, dalszy ciąg rozmów polsko-litewskich po wczorajszej wizycie wicepremiera, dziś ciąg dalszy.
Znaczy tak, i pan Dworczyk właśnie dziś będzie miał spotkanie ze swoim odpowiednikiem, kanclerzem rządu litewskiego.
A jakie sprawy są niezałatwione, jakie sprawy są
trudno powiedzieć, bo spotkanie tylko będzie, także to już panowie kanclerze wiedzą, w jakim temacie będą rozmawiali.
Pan również w tych spotkaniach uczestniczy?
Tak.
Czyli będzie pan wiedział dzisiaj, czego dotyczyły te rozmowy. W Domu Kultury Polskiej też, z tego co wiem, instaluje się telewizja, która ma...
To jest bardzo, w moim pojęciu, ważny projekt i ważna inicjatywa, bo uruchomienie takich, bo telewizji, bo to są różne warianty, nazwy jeszcze, jak to miało być uruchomione, ale w dowolnym wypadku filia telewizji polskiej, która będzie robiła stale programy.
To jest filia telewizji publicznej.
Znaczy takie plany chyba są, bo ja na te tematy bardziej nie odpowiem, to już trzeba rozmawiać z organizatorami tego tematu.
Czyli z Mariuszem Pilisem.
Tak, czy panem Mariuszem Pilisem, czy z panem Mirkiem Cinowiczem, czy właśnie z przedstawicielem Wilnoteki, ale w moim pojęciu to jest dobra inicjatywa, bo takie lokalne wiadomości, czy to będą wiadomości, czy jakieś inne wejście na telewizji Polonii, czy im, sądzę, tylko będzie bardzo pozytywnie spotykane. I nam, jako Domu Kultury Polskiej w Wilnie, zależało, żeby to było częściowo u nas. Postaraliśmy się udostępnić pomieszczenie, bo ta inicjatywa, w moim pojęciu, jest ważna, bo do tej pory telewizja polska była bardzo mało dostępna. Mieliśmy tylko jedną telewizję Polonię i przegrywała do dokładnie z telewizją rosyjską. Także miejmy nadzieję, że to będzie dobra inicjatywa i będzie dobra oglądalność tych programów.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzisiaj w Domu Kultury Polskiej mam nadzieję, że się spotkamy po godzinie 12. To jest możliwe?
Ja sądzę, że tak. I bardzo zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet do Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie mamy własny hotel i mamy duży imprez.
Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, był gościem Poranka Wnet. Serdecznie dziękuję za rozmowę. I przekazuję panu Kurier Wnet, wydanie listopadowe. Miłej lektury życząc.
Dziękuję.
A gościem Poranka Wnet jest Andrus Tuczkus, przewodniczący Rady Sajudisu, polityk litewski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
O sprawach międzynarodowych porozmawiajmy, o Rosji, o tym, co się dzieje w relacjach rosyjsko-ukraińskich.
A nic nowego nie dzieje. Jest agresja, jak cały czas było w wszystkich czasach, a przeciwko Polski, czy Litwy, czy Ukrainy, a teraz w Ukraina jest. Celu agresywności rosyjskiego imperium. Ja myślę, to trzeba tak rozwiązać, że jeżeli pamięta pan w 1939 roku, kiedy Sowieci zrobili agresję przeciwko Finlandii, co stało się? Oni byli wyrzuceni z tego, z Ligi Narodów. Ja myślę, że to kwestia tylko taka jest, że jeżeli jeszcze krok za krokiem, to Ruskie, oni cały czas podejmują ta, jak to powiedzieć, planka wyżej i oni cały, my robimy się przyzwyczajony do rosyjskiego złodziejstwa takiego. To wie, to źle. Ja pamiętam, jak w 14 roku kiedy zaczął się Majdan i tam ta zbrodnia była w Kijowie. I taki widok był, że te berkutowcy ciągną po śniegu tam młodego człowieka, golego ciągną. Ja wtedy napisałem list do Angeli Merkel, że to przyprowadzi do zbrodni takiej, że będą ginąć ludzie, trzeba no, natychmiast robić jakieś takie kroki, żeby to no,
zatrzymać,
żeby tego nie było. To nic odpowiedzi nie dostałem. Teraz no, też tak samo oni robią. Co dalej, tym więcej. Litewski poseł, zdaje się, Piotr Auštrevičius w parlamencie Europy zwrócenie napisał do Merkel teraz też. Według Nord Streamu. Że to jest zagrożenie dla całej Europy, dla energetycznej, ekonomicznej, politycznej. Nie otrzymał on odpowiedzi, ale co ciekawe, że ta zwrócenia do Merkel, tam podpisali mu się jakieś 67 czy 70 posłów, a trzy Litwini, litewskie posły, nie zgodzili się podpisać. Tego nie podpisali. To Uspaskich taki no, z Litwy jest ruski, Paksas, byli prezydent, który złamał swoją przysięgę, i Tomaszewski. To jest taka trójka, taka bardzo charakterystyczna. Oni nie zgłosili się podpisać się to. Nie,
to znaczy szef akcji wyborczej Polaków na Litwie nie podpisał się pod tym listem?
Nie. Mu się rozkaz dostał skądś od naczelników, że nie trzeba tego podpisać.
A to są ostre słowa skierowane pod adresem szefa akcji wyborczej Polaków na Litwie.
Nie, ale no ja mówię to, co ja czytałem publicznie, że nie podpisał. No to jeżeli nie podpisał, to dla niego to ładuje ten Nord Stream 2. To, albo nie rozumie zupełnie, że jest głupi. Albo może dostał skądś, jakie moim zdaniem, może ja mylę się dzień.
Może do niego nie dotarł ten list, to też jest...
Nie, no jak to nie dotarł? No ta... Nie podpisał, no to co musi...
Czyli uważa pan, wracając do Rosji, że Rosja powinna mocniej odczuć taką polityczną blokadę ze strony społeczności międzynarodowej?
Tak. To sankcje muszą być coraz więcej, ciężej, ale to nie można tak stawić oczy i robić tak, jakby to nic nie dzieje się. Dzieje się cały czas, 10 lat prawie już jak samolot zginął pod Smoleńskiem, no i gdzie ten samolot jest teraz póki co? Jeszcze w Smoleńsku, tam i leży gdzieś, tak? Dlaczego nie zwraca dla Polski ten, to jest państwowy skarb? No tak, no musieliby zwrócić, no. A kto to zrobił, kto to podpisał tak, żeby taka umowa z ruskimi, to musi wasze, tam to były te szefy, to musi Tusk, jeszcze ktoś tam taki. No tak.
Odpowiedzieć na
no to odpowiedzialność musi być jakaś, no. A pamiętam, jak wojna zaczęła się w Gruzji, 10 lat temu, to obiecał Medwiediew, Putin, że tam 6 jakich warunków było, żeby ruskie muszą wyjść z tej Osetii, Abchazji, tam coś takiego. Nie jeden z tych warunków nie jest wypełniony. I wszystkie tak, no, robią wid taki, że nic nie dzieje. Dzieje się cały dzień, codziennie, corocznie idzie w tamtym kierunku, że takim, tak samo jak było 80 lat temu.
Już zadawałem tu w Wilnie to pytanie o w jaki sposób Rosjanie gwarantują sobie wpływy na Litwie i czy Litwinom udało się w sposób istotny wyzwolić od tych wpływów?
No jak to uda się? Jeżeli nie było lustracji, jeżeli my teraz uważamy, że ten czas 50 lat okupacji to było tak, no my też budowali Litwę, no to robili coś takiego poważnego, fabryki budowali, drogi budowali, no nic takiego złego nie było, no byli tam jakieś Sowieci, tam KGB był, tam ja... No to samo, co w Polsce było. Jeden taki mój kolega, historyk z Polski, Przemysław Welgrajewski. My rozmawiali tu w Wilnie, dlaczego Estończyki troszeczkę warunkowo lepiej żyją, tak? To jest takiego lepiej niż w Litwie i nawet w Polsce. On mówi, była lustracja lepsza była u Estończyków. Była lustracja, była gotowa, no, на ліпшому гатунку було. А в Польщі теж зараз так і проблем був. Wiem, że kwestia według tych sędziów, tak? Że tych starych Sowietów tam zaczęli wypuszczać na pensję, na emeryturę, czy jak to nazywa się?
Na emeryturę.
To jaki hałas podjął się w Europie? Ale mogli zapytać, czy pani Merkel, mogli zapytać, dlaczego w 90 roku, kiedy były połączenia między DDR-em i RFN-em, dlaczego zmienili natychmiast 3,5 tysięcy sędziów? Trzeba było zapytać, dlaczego nie trzymali tych komunistów, sędziów, mogli dawać dla nich pensje jeszcze, no wszystko byłoby w porządku jakby to, ale to nie zostawili ich.
Powiedział pan o lustracji na Litwie, archiwum KGB. Gdzie ono jest? Jest na Litwie?
No czy częściowo, ale te największe te wywieźli do Rosji.
No to w jaki sposób lustrować? To trzeba by było poprosić.
No, a kto dawał rozkazy dla KGB, dla tych agentów? Dawali rozkaz te pracowniki partii. Można było zrobić z drugiej strony. Dać zabronienie dla tych wszystkich partyjniaków, którzy dostawali pensję od partii. Nie żeby było, wszystkie komsomolcy byli, no tylko Wilk nie był, ja może nie był, nie byłem, dlatego że mnie nie przyjęli do tych, jak to, tych, które takie w pierwszej klasie, byłem taki chuliganowaty troszeczkę, to mnie nie przyjęli z Paliukus. No takie jak skauty takie, ale takie wnuki Lenina takie byli, mnie nie przyjęli, potem ja był zły i nie poszedł ni do pionierów, ni do komsomolu. Już do komsomolu byli...
Ale, czyli pana nie przyjęli lustracji, nie było takiej... ustawa lustracyjna była w parlamencie litewskim i przepadła?
Była, ale ona była, ale ona taka była, no... Że była i nie była. Dlatego, że chciałem powiedzieć według tego, że partii i komsomolu, dlatego, że oni schwycili cała władza, te partyjniaki i komsomolcy zachwycili mass media, banki i no, wszystko zachwycili po perestrojce w 89-90 roku, kiedy była prychwatyzacja, to oni wszystkie nałożyli tam ręce. I to wszystko był plan. Wie, jak jeżeli uczył się pan marksizmu-leninizmu, co Lenin mówił? Trzeba wziąć poczta, mosty i banki. Wtedy będzie władza nasza. To oni tak zrobili. No.
My w Poranku Wnet chwalimy bardzo premiera Saliusa Skvernelisa za ten przełom w stosunkach polsko-litewskich, a z pana perspektywy rządy pana Skvernelisa są jakie?
Dzięki Bogu, że ten krok wypełnił, to bardzo my... No... Bardzo cieszymy się z tego, że to był problem z Orlenem, był problem i cały czas tam jakieś tam takie problemy, ale to udało się nam rozwiązać ten problem jeszcze przed wyborami, już no, byli tam takie konkretne kroki robione, z Polski delegacja przyjeżdżała, my to przyjmowali, wszystko było już w porządku i te Skvernelis to w tym kierunku kieruje dobrze. Naprawdę dobrze, z tego bardzo cieszymy się, że i to też jest troszeczkę, mnie zdaje się, że taka międzynarodowa te warunki takie, że wszystkie przylękli teraz, że od ruskich nie można czekać nic dobrego i wszystkie rozumieją, że tylko w takimi dobrych, ciepłych stosunkach między sąsiadami, taka wspólna historia była, wszystko wspólnego i teraz byli, patrzali jak jeden na drugiego, jak wrogi. No tak nie dobrze. Teraz będzie lepiej, mnie zdaje się, pójdzie.
Że te wszystkie...
Wspierniali teraz dobrze, to w tym kierunku dobrze kieruje. W innych kierunkach to nie bardzo wszystko podoba się, ale ta międzynarodowa to dobrze.
Dużą opozycję ma premier i jego rządząca partia, bo to jest partia rolników i zielonych, to jest partia pana premiera i współrządzi Polaków na Litwie? To jest koalicja rządząca?
No tak. там пан Мацкевич є такий, який має проблем зараз з польськими прокураторами. Але хто, можна запитати у пана Скверниліса, хто є такий Карбавський? Чи то не стрільником, він є таким, ну, мусить яких 50 латифондистів мусить є, але мусить кілька 10 гектарів землі скуплений є. І має стосунки з руським таким олігархом Ротенберг, який є такий кумпель Путіна, який купує від його трашос, гной, не? Навози. Навози купує те азотове. Ну, то...
А ким він є? Він є в жонді? Він
є такий, реально то він жонді тим жондом, для того, що він є шефом партії рульників і зелених. І парламентських.
І то є той рольник?
То є рольник, який має кілька 10 гектарів, я не знаю, чи 50 чи 10 тисяч гектарів. Але не мені як 30, а мам надію, що не більше як 50.
То część назви, а в такому разі хто є зелений?
Так.
Це не є рольник, а в такому разі хто є зелений?
Він є зелений рольник, зелений рольник.
Чи то є так єдночечне? А то є реальна політика?
Так, реальна політика.
Познання імен і назвісь тих, хто має реальний вплив на політика. І ще когось з цього кабінету, о котором ще не мові, бошного графіка, не виміниш на Литві впливове особи?
Чи
рząd pana premiera jakąś oficjalną rezolucję w sprawie? Coś usłyszałem w słuchawkach, czego państwo nie słyszeli. Nie wiem, czy z Warszawy, czy z Wilna, na zakończenie naszej rozmowy. Czy była jakaś oficjalna rezolucja rządu?
Nie, póki co nie było. Według Ukrainy, według tych statków w Morze Azowskim? Nie, tak. nie słyszałem póki co. Żeby taka... Prezydent wybiera się do Kijowa i tam będzie coś takiego, jakaś rezolucja, ale teraz, żeby taka oficjalna rezolucja, żeby państwowa вийшла би з підписом Скверниліса, то ні. Це тільки була опінія, там якась опінія була от міністра справ заграничних Лінкевича, що так не можна робити, але так, щоб радикально, щоб так, як в 69-му, така пропозиція, щоб була, як в 69-му року зробити в тим проблемі з Фінляндією, того поки що не було.
O czym powiedział. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Andrus Tuczkus, przewodniczący Rady Sojuszu, był gościem poranka w NET.